Witamy wszystkich w programie Dekompresor. To już 11 odcinek. Będziemy rozmawiać o dobrym kinie, o dobrych filmach i o różnych innych bardzo interesujących rzeczach. A opowiadać będzie dzisiaj Sebastian Pytel i Magda Maksimiuk. Dobry wieczór.
Witamy.
A zacznijmy oczywiście od tego, co obiecaliśmy już 2 tygodnie temu w naszym odcinku, czyli będziemy opowiadać o zwycięzcach festiwalu w Cannes. Następnie troszeczkę porozmawiamy sobie o superbohaterach i ich wspaniałych mocach, czyli najpierw film X-Men Przeszłość, która nadejdzie. Zgadza się?
Tak.
Później będziemy mówić o Godzilli, a na koniec jeszcze powiemy coś o teorii wszystkiego, żeby nie mówić tylko o superbohaterach i wielkich blockbusterach. O tym będzie dzisiejszy dekompresor. No i oczywiście zaczynamy od tego festiwalu. Festiwalu w Cannes, tam się bardzo dużo działo, już zresztą mówiliśmy 2 tygodnie temu o naszych jakichś przewidywaniach. Oczywiście trudno, żeby się coś sprawdziło. Sporo obstawialiśmy. Jak myślałeś
ty na początek? Chyba się właśnie sprawdziło.
Troszkę tego właśnie, no bo to zaczniemy od początku oczywiście, no bo kto wygrał, prawda? Złotą Palmę w tym roku wygrał Nuri Bilge Ceylan za film Wintersleep. Dostał tę nagrodę od samego Quentina Tarantino. No i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk dla niego na przyszłość. No właśnie.
To już było któreś z rzędu podejście Ceylana, bodajże czwarte do Złotej Palmy. W końcu mu się udało. Podobno zasłużenie. Ten film jest powszechnie uważany za jeden z najlepszych, jakie były w konkursie. No i możemy dołożyć gratulacje, bo i Trzy Małpy, i Pewnego razu w Anatolii to były fantastyczne filmy, do których na pewno będziemy wracać. Także no, na Wintersleep czekamy, mimo trochę porażającego metrażu tego filmu, bo on,
no właśnie,
przypomnijmy, trwa
ponad trzy godziny. Tak. To jest rzeczywiście spory metraż. Natomiast mnie się strasznie podobało między innymi Pewnego razu w Anatolii. Dla mnie to jest rzeczywiście jeden z najlepszych filmów nie tylko kina tureckiego, ale w ogóle takich festiwalowych pewniaków, także bardzo też czekam na Wintersleep.
No i Pewnego razu w Anatolii też nie było filmem najkrótszym, a no udało się utrzymać napięcie przez całą projekcję, także czekamy na dystrybucję w Polsce. Zwycięzcy w Cannes u nas pojawiają, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu.
Tak, zresztą już rzeczywiście dystrybutor jest już ustalony, polski, także na pewno w najbliższym czasie Wintersleep będziemy mogli zobaczyć. A teraz kolejną nagrodę, bardzo ważną też w Cannes, czyli nagrodę jury ex aequo otrzymał Xavier Dolan za film Mommy, o tym też rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. No i największy prawdopodobnie żyjący francuski reżyser Jean-Luc Godard za swoje pożegnanie z językiem.
Tak, no ta nagroda ex aequo też jest tutaj pewnym symbolem, takim przekazaniem pałeczki przez mistrza francuskiej nowej fali dla tego złotego dziecka tego kanadyjskiego kina, czyli właśnie Xaviera, który, przypomnijmy, ma 25 lat. To jest coś niebywałego, żeby już mieć taki dorobek filmowy w takim wieku i dysponować taką wrażliwością do kreowania obrazu.
No zresztą Xavier Dolan też chętnie gra w swoich filmach, a na ekranach naszych polskich kin jeszcze można zobaczyć film Tom, jego poprzedni obraz, też kontrowersyjny, też niezwykle interesujący, także dla wszystkich, którzy chcą poznać tego genialnego Kanadyjczyka, jest ku temu okazja, a Mami też myślę, że niebawem zobaczymy. To głównie właśnie Xavierze Dolan. Nagrody aktorskie z kolei dostała w tym roku Julianne Moore. No i Timothy Spall za jego podobno genialną kreację w filmie Pan Turner. Na ten film też czekam. Myślę, że o nim też zresztą rozmawialiśmy. Podobno kreacja rzeczywiście godna najwyższych laurów.
Tak, te nagrody aktorskie nie były specjalnym zaskoczeniem na Lazurowym Wybrzeżu. Timothy Spall i Julianne Moore byli typowani niemalże od razu po zakończeniu właściwych projekcji. Julianne Moore za Maps to the Stars Cronenberga też zbierała praktycznie same pochwały za rolę tej przygiętej aktorki. Cronenberg też myślę, że zagości w naszych kinach, więc będziemy mogli przekonać się o kunszcie pani Moore na własnej skórze.
No to tyle było festiwalowych nowinek. Myślę, że na razie to tyle. Na pewno będziemy o tych filmach festiwalowych jeszcze wiele mówić. Tutaj widzimy właśnie zwycięzcę, szczęśliwego Nuri Bilge Ceylan w stowarzyszeniu Uma Thurman i Quentina Tarantino. którzy też odwiedzili Cannes tutaj.
No, jest Xavier Dolan.
Jest Xavier Dolan, właśnie szczęśliwy, bo to jest nagroda ex aequo, ale jednak to jest dla niego wielkie wyróżnienie. Już wszystkie jego filmy właściwie były też typowane do najwyższych laurów.
Tak, myślę, że on też zdaje sobie sprawę, że zrównanie z Godardem jest tutaj znaczące.
Tutaj mamy Beneta Millera, też jednego z tych typowanych zwycięzców, mimo że jego film, z którym przyjechał, nie wygrał żadnej innej nagrody.
Ale Foxcatcher i właśnie nagroda za reżyserię to też jest dość prestiżowe wyróżnienie. Tutaj widzimy Timothy'ego Spola.
I ze wspaniałą Moniką Bellucci właśnie, która mu wręcza tę nagrodę, także i jeszcze raz na...
Sesja fotograficzna.
Dokładnie, na konferencji prasowej szczęśliwy Nury Bilge Ceylan. Jury pod przewodnictwem Jane Campion w tym roku rozdzieliło nagrody raczej sprawiedliwie, tym bardziej, że poziom tego konkursu był wyjątkowo wysoki, jak opowiadali nasi koledzy dziennikarze filmowi, recenzenci. Także bardzo trudny orzech do zgryzienia, no i wygląda na to, że salomonowy wyrok został wydany w tym roku w Cannes. Mamy nadzieję, że rzeczywiście te nagrody oddadzą nasz entuzjazm.
Tak, wygląda na to, że będziemy mieli zalew naprawdę bardzo dobrych produkcji, co nas, jak widzicie, bardzo cieszy.
Bardzo. Więc tyle właśnie o kinie artystycznym, kinie festiwalowym. To prawdopodobnie było jedno z największych wydarzeń tej wiosny. Zawsze festiwal w Cannes wzbudza ogromne emocje. Prawdopodobnie tak jak filmy, które tam są pokazywane, takie kreacje gwiazd na czerwonych dywanach. A teraz już przejdziemy do głównego tematu naszego odcinka, czyli właśnie komercji troszeczkę, czyli X-Men i kontra Godzilla. Zaczniemy od X-Menów, przyszłość, która nadejdzie. Mamy dla naszych widzów może nie niespodziankę, ale na pewno coś, co sprawi, że chętniej nasz odcinek obejrzą. Mianowicie nie zgadzamy się ze sobą co do żadnego filmu dziś. Więc myślę, że będzie na pewno bardzo ciekawie. To może ty powiedz najpierw, jakie... No właśnie, o tych X-Menach, bo ty oglądałeś w zasadzie te wszystkie filmy. Ja nie miałam za bardzo cierpliwości do tych początkowych, więc ja tylko pierwszą klasę, którą uwielbiam, czyli film sprzed 2 lat. No i teraz ta przeszłość, która nadejdzie, która też mi się bardzo podobała. A ty jakie masz zarzuty, powiedz?
No niestety, ten film ma jeden bardzo poważny problem i to jest zakończenie. Historia, która jest no, mniejszym lub większym z mniejszą lub większą werwą opowiadana przez prawie 2 godziny, kończy się prawdziwą katastrofą. Tak naprawdę wszystkie wątki, które tam Singer kreśli, de facto spełzają na niczym. Nie chcę tutaj zdradzać tego zakończenia, natomiast ono jakby jest konsekwencją tego wyboru dramatyzmu, który jest już niemal w pierwszych scenach i inwazji tak zwanych strażników, którzy zostali stworzeni po to, by pozbyć się wszelkich mutantów jako jednostek, właściwie jako wybryków natury, które stanowią zagrożenie dla ludzi. Ci strażnicy, jak mamy nakreślone już w pierwszych partiach filmu, praktycznie nie dość, że zabili wszystkich mutantów, to jeszcze zniewolili ludzi. Także no, niestety tutaj jest bardzo, bardzo poważna luka w samej narracji tego filmu. I kreowanie tego dramatyzmu jest całkowicie pozbawione sensu, biorąc pod uwagę tego, co dzieje się w zakończeniu. Także no, ja mam główny problem z tym, że mimo że widzę, że to jest udany film, że posiada wszelkie cechy dobrego filmu komercyjnego, ma bardzo dobre efekty specjalne, bardzo udaną grę aktorską i całą plejadę gwiazd w obsadzie, to niestety powoli ten film się rozsypuje na ekranie. I ja na przykład nie miałem żadnego poczucia uczestniczenia w tej historii, w przeciwieństwie właśnie do pierwszej klasy, o której wspominałaś, która mimo że była filmem o superbohaterach, miała też bardzo dużo tak zwanego czynnika ludzkiego, czyli emocji i troszczenia się o tych bohaterów, których tam mieliśmy okazję oglądać.
No bo ty, Sebastian, teraz zacząłeś mówić od końca, że ci się zakończenie nie podobało, to ja w takim razie wrócę do początku i mniej więcej nakreślę, o co w tym filmie właściwie chodzi. Bo X-Men to jest podróż w czasie i dlatego my też zrobiliśmy teraz taki manewr, że ty zacząłeś od końca, a ja zacznę od początku. Generalnie chodzi o to, że we współczesności, czy też bliskiej przyszłości mamy Magneto, który już jest zaawansowany w latach i oczywiście profesora Xaviera, no i okazuje się, że właśnie ta armia Sentineli, o których wspomniałeś, czyha na ich wolność, na ich życie, nie tylko właśnie mutantów, ale i ludzi. No więc oczywiście, co trzeba zrobić? Trzeba wrócić w przeszłość, żeby się ich pozbyć.
A tam proste.
To jest bardzo proste, oczywiście. No, historia jest dosyć zagmatwana, a tam w przeszłości możemy spotkać doktora Bolivara Traska, który pracował nad właśnie wymyśleniem tych Sentineli, którzy w przyszłości mieli na podstawie genetyki odkrywać, kto jest mutantem, a kto nie, no i oczywiście te jednostki eliminować. No i doktora Bolivara Traska gra znany oczywiście z Gry o Tron Peter Dinklage i w zasadzie od tej swojej monumentalnej roli w tym znakomitym serialu HBO się w zasadzie w X-Menach nie uwalnia. I to jest może jeden z moich nielicznych zarzutów w stosunku do filmu, dlatego że generalnie ja bardzo lubię takie spektakularne powroty. To znaczy miałam bardzo wysoko, bardzo wysoko ustawiona była poprzeczka po pierwszej klasie, bo tam rzeczywiście ten pierwiastek ludzki był bardzo mocno eksplorowany i odkrywaliśmy początki, odkrywaliśmy je oczywiście z Michaelem Fassbenderem i z Jamesem McAvoyem, którzy jak zwykle dają świetne występy w swoich filmach. Teraz, skoro już byliśmy do tego przyzwyczajeni, oczywiście spodziewaliśmy się czegoś niesamowitego. Jak dla mnie były te nadzieje dość spełnione, powiedziałabym, dlatego że jest to film o X-Menach, o mutantach, czyli w pewnym stopniu superbohaterach. No i spodziewamy się, prawda, pewnej zabawy z tą konwencją jednak. I dla mnie ona była trochę.
A czy ty nie miałeś takiego wrażenia, że jak już wracając teraz do początku, kończąc tę podróżę w czasie, nie miałaś takiego wrażenia, że ten film zbudowany jest z... Że on właściwie kreuje dramatyzm od samego początku, tworząc tą bardzo pesymistyczną wizję przyszłości, dziesiątkując mutantów. Później odwraca to wszystko w czasie i mówi do nas, że tak naprawdę nic się nie stało, że wszystko zostało naprawione. Tak naprawdę w większości no nie wiadomo dlaczego, bo ta podróż w czasie w większości się nie udaje, a mimo to te postacie wracają do życia. Także ja to na przykład nie mam w ogóle żadnej styczności z tym, co dzieje się na ekranie. Nie, uważam, że nie ma tutaj w pewnym momencie, nie ma tutaj tak naprawdę żadnego realnego zagrożenia. I w związku z tym nie ma też dramatyzmu i jest przerwana styczność. Tak, między widzem a daną projekcją, daną kreacją jakiejś rzeczywistości.
Chociaż zgodzę się z tobą co do tej ostatniej sceny, o której nie mówimy, natomiast rzeczywiście jest to troszeczkę dla mnie oderwanie i trochę takie wygładzenie tego, co zapowiadało się na bardzo dobry koniec. Tak, niektóre elementy tego filmu spowodowały, że jakby mój ogólny obraz tej historii jest zdecydowanie pozytywny. Na przykład osoba tego Quicksilvera, tak, czyli poruszającego się z niesamowitą prędkością.
Tak. Ale co się dzieje z tą postacią? W pewnym momencie znika.
No wiesz, ale jej rola też była dosyć ograniczona, bo był do pewnego zadania, prawda, jakby zwerbowany i później ta rola się kończy, no i później już jakby, prawda, to jest jednak młodzieniec, bo cofamy się o te 30 lat wstecz, więc wykonał swoje zadanie i już, no, i może odejść na zasłużony odpoczynek, tak mi się wydaje. Natomiast jedyne co, to rzeczywiście ta postać Petera Dinklage nie była rozwinięta na tyle, żeby móc mówić o pełnym sukcesie. Moim zdaniem też nie wykorzystano w pełni potencjału Jennifer Lawrence, czyli Mystique, tej niebieskiej X-Menki, mutantki. A poza tym, zobacz, w jakim sensie w zasadzie do samego końca tak naprawdę nie ma takiej totalnej rozwalanki na ekranie do ostatnich prawie scen, kiedy jest ta prawda, nie ma, że od razu rozwalamy całe miasto, jak tak, to często jest u Briana Singera.
Tu ci przyznam rację, chociaż tak się dzieje do pewnego momentu. Faktycznie tak. Chyba najlepszą sceną w filmie jest ten Quicksilver, który ma pewną misję powierzoną przez Wolverine'a i przez profesora, młodego profesora Xaviera. Natomiast no, to jest jeszcze bardzo pomysłowo rozegrane. Efekty są ściśle związane z konkretną sceną, nie ma tutaj żadnych nadużyć. Natomiast później, oczywiście w miarę rozkręcania się tej historii, no, są już sceny totalnie epickie, praktycznie skonstruowane z efektów specjalnych. Co znowu jest powiązane z pewnymi wątkami w tym filmie, które tak naprawdę są bardzo mocno podkręcane tym, co ma się zaraz wydarzyć, czymś bardzo dramatycznym, tragicznym, a jest to rozwiązywane w taki sposób, że nagle puf i zagrożenie się kończy.
Nagle puf, ja bym tak nie powiedziała. To znaczy, wiesz, w sumie wydaje mi się, że jest rzeczywiście kilka wątków, które są w tym filmie po to, żeby właśnie przygotować na to ostateczne rozwiązanie i to na pewno. Kilka z nich nie jest tak rozwiniętych do samego końca, ale myślę, że jakby stopniowanie tego napięcia w tej sytuacji, kiedy co pewien czas wracamy do teraźniejszości, czy też tej bliskiej przyszłości, widzimy, co się dzieje i to jakby służy temu ciągłemu rzeczywiście podkręcaniu atmosfery i jak dla mnie ta cała dystopijna wizja tej bliskiej przyszłości jakby w porównaniu z tym, co jest w przeszłości, czyli te kolorowe dzwony, ta dyskotekowa muzyka, powoduje, że dla mnie to jest naprawdę świetne kino rozrywkowe i jakby pod tym kątem też to oglądam. Podobnie zresztą jak nasz drugi film Godzilla, w których nie doszukuje się jakichś znaczeń, nie wiadomo, prawda, jak bardzo...
Tak, tylko że na przykład Pierwsza klasa, mimo tego, że była też filmem stricte rozrywkowym, posiadała naprawdę świetną historię, zwartą, bardzo intensywną, która też miała bardzo dobre rozwinięcie i świetną końcówkę. Tak? Także miało się poczucie, że ta historia naprawdę wybrzmiewa. Wszystko było koherentne, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj te wątki zostały tak stłoczone i tak posegregowane, że w konsekwencji one się rozwarstwiają i...
Myślę, że to też częściowo dlatego, że rzeczywiście, kiedy już ktoś bawi się z czasem, kiedy cofa się do przeszłości, żeby następnie wrócić do przyszłości, to jest określone ryzyko z tym związane. I moim zdaniem mimo wszystko scenarzysta tego filmu, jak i oczywiście Bryan Singer, który przecież już dwie pierwsze części X-Menów kręcił, to rozwiązał pomysłowo, mimo że oczywiście są luki chronologiczne, tak mimo wszystko wydaje mi się, że wszedł z tego obronną ręką, także chyba się jednak nie zgodzimy do końca.
Właśnie nie zgodzimy. No, ja nadal mam w pamięci filmy, które potrafiły obracać przeszłością i przyszłością i teraźniejszością, tak jak na przykład Donnie Darko. Dokładnie, który był nie dość, że fantastyczny pod kątem scenariusza, bardzo pomysłowy, Donnie Darko niemalże nowatorski, a w starciu z X-Menami, które jednak te paralele czasu wykorzystują dość schematycznie, no to niestety, ale mutanci polegli w mojej ocenie z kretesem.
No dobrze, to w takim razie, skoro nic się z tym nie da zrobić, porozmawiajmy o Godzilli. Godzilla w reżyserii Garetha Edwardsa to jest film, który na naszych ekranach już od kilku tygodni się pojawia i z tego, co widzimy i słyszymy i czytamy w statystykach, święci triumfy. I nie znika, dokładnie. No i w tym filmie mamy bardzo ciekawe, zresztą ciekawy skład aktorski, bo możemy oglądać Bryana Cranstona, znanego z serialu Breaking Bad, więc znowu mamy bardzo taką epicką w zasadzie postać, która z serialu przechodzi do kina. W roli głównej w zasadzie gra tutaj Aaron Taylor-Johnson.
Można nawet powiedzieć, że popełnił rolę główną.
Popełnił rolę główną, można tak powiedzieć. Znamy go z Kick-Ass, który był bardzo fajnym odświeżeniem gatunku, też w sumie superbohaterski. Zobacz, wszystko nam tak trochę wokół tego superbohatera się tak i kręci. Mamy Elizabeth Olsen, z którą ja zresztą wiążę duże nadzieje, bo dla mnie to jest bardzo taka ciekawa aktorka.
Fantastyczna aktorka. Nie wiem, czy widziałaś Marta May.
Widziałam. Niesamowity film, naprawdę, tak. To zresztą to jeden z tych, które bardzo tak lubię w ostatnim czasie.
To jest jej popisowa rola. No i no niestety w Godzilli, tak jak większość aktorów, no Elizabeth nie ma nic do zagrania.
Tak jak na przykład Juliette Binoche, która pojawia się na kilka minut. My też jak rozmawialiśmy, mieliśmy nadzieję, że może będzie troszeczkę więcej Juliette Binoche na ekranie, natomiast zagrała krótko, treściwie. A generalnie cały film, jakby fabuła tego filmu można w zasadzie określić kilkoma zdaniami. Chodzi o to, że Mamy naukowców, to jest japońsko-amerykański skład naukowców, którzy w Japonii mają zareagować na takie jakieś wstrząsy, prawda, czy nawet wręcz trzęsienie ziemi. Odczyty sejsmiczne mówią, że to jest coś bardzo nagłego, coś, czego nie przewidywali. No i właśnie, okazuje się, że jest to rzeczywiście taki niesamowity
taka
wstrząs,
niespodzianka.
Taka niespodzianka w ziemi. No i później cofamy, i znowu cofamy, znaczy idziemy do przodu w zasadzie o te 15 lat i znowu mamy podróż w czasie i spotykamy tam kolejne przeciwności, kolejne monstra. No i w ten sposób chyba można podsumować szybko tą fabułę. No i oczywiście główne role to jest taki duet ojciec i syn, przy czym później zostaje już tylko syn po tych 15 latach. Właśnie to Aaron Taylor-Johnson.
To jest Godzilla Edwardsa, jest próbą odświeżenia całej serii i tych filmów japońskich, tych oryginalnych, jak i próbą zatarcia plamy po filmie Rolanda Emmericha z 1998 roku. Teraz tak, co do tego odświeżenia. Edwards przyjął zupełnie inną koncepcję niż Emmerich. No, zgodzimy się chyba, że film Emmericha był tak głupi, że aż groteskowy. Edwards próbował podejść do tematu jednak trochę bardziej na poważnie. I paradoksalnie, w mojej ocenie, to też jest błąd, bo są tam pewne elementy w momencie, gdy już docieramy do walki tych potworów, które są kompletnie absurdalne. No ja też zdaję sobie sprawę, że w ogóle walka potworów tego typu jest absurdalna, natomiast to, jak scenariusz i cała historia tłumaczy genezę tych monstrów, które będziemy mieli przyjemność oglądać, to już naprawdę jest ciężkie do zrozumienia i ciężkie do akceptacji. No i niestety w scenariuszu leży problem tego filmu, bo Edwards jest bardzo zdolnym reżyserem, co można tutaj, o czym można wnioskować po jego poprzednim filmie, czyli Monsters, który w Polsce został przetłumaczony jako Strefa X i nawet pojawił się w naszych kinach na pewien czas. Można tam było dostrzec jego wielki talent inscenizacyjny, bo to też była historia o potworach z innego wymiaru, a mimo wszystko tak naprawdę sam film nie skupiał się na opowieści o potworach, a na relacji dwojga ludzi, którzy przez tytułową Strefę X muszą przejść. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to ja go gorąco polecam. Ma on też bardzo ciekawy zabieg w postaci zakończenia, które jest na samym początku filmu. Czyli znów machinacja czasowa. Tam się to udało. Co do grzechów Godzilli, no to niestety scenariusz jest tutaj potężną wadą, bo ponieważ mimo tego, że tak jak widzicie na screenach, które przed chwilą były wyświetlane, Godzilla ma bardzo ciekawą warstwę kolorystyczną, bardzo ciekawą warstwę wizualną i kilka naprawdę dobrych pomysłów operatorskich, takich, że które się nie zdarzają w takich popcornowych produkcjach, to trzeba jej zapisać na plus. No ale to jest właśnie taka tytułowa walka w tym przypadku między potwornym scenariuszem a bardzo pomysłową pracą operatorską.
Co do tych luk scenariuszowych, to ja bym się na pewno zgodziła z tobą, dlatego że jak sobie przypomnimy początki Godzilli, czy też Gojiry, jak mówi Ken Watanabe, który gra jedną z głównych też ról w tym filmie, Godzilla pojawiła się po tym okresie II wojny światowej i po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki. I to była w zasadzie metafora trochę tej bomby atomowej, ta Godzilla, czyli taki też żywioł w zasadzie nie do powstrzymania. I to była taka rzeczywiście dosyć udana metafora, odpowiedź
pierwotnie,
w pewnym sensie, pierwotnie, dokładnie. I moim zdaniem trochę Edwards w tym filmie też do tego zamysłu powrócił. Może nie dokładnie mówię o tej bombie atomowej, bo tutaj mamy z kolei też jakieś atomowe pociski, tak? I to jest dosyć niedorzecznie rozwiązany pomysł. Natomiast bardziej chodzi mi o tą siłę przyrody. Bo tutaj mamy taką typową walkę gatunków o to, który przetrwa, który jest silniejszy. I do samego końca ten pomysł jest całkiem sprawnie, moim zdaniem, pociągnięty. Więc jak dla mnie niektóre rzeczywiście rozwiązania są inteligentne po prostu. To znaczy rzeczywiście ten szalony naukowiec, który jako jedyny okazuje się ma rację i te jego pomysły.
To już było.
I
tak naprawdę no było. Nawet w Dniu Niepodległości, w poprzedniej Godzilli. To jest kolejny problem, kolejna wielka wada tego filmu, że on wydaje się być posklejanym z fragmentów innych filmów, że przypomina taki trochę nieudany zbiór różnych motywów, i to właśnie odwołujących się do Emmericha, i do Spielberga, i do praktycznie do większości filmów komercyjnych, które przewijały się w letnich sezonach w Stanach i na świecie.
Tu ja myślę, że akurat, ale widzisz, bo korzystają też z takich no, dobrych wzorców, pomijając Emmericha, ale wiesz, Spielberg właśnie, czy Szczęki, czy nawet przecież na tą bestię, na te potwory patrzy się z perspektywy małego człowieka, który często u Spielberga to było dziecko, prawda, było głównym bohaterem, więc jakby patrzymy z dołu i patrzymy na tego wielkiego potwora, więc są to wzorce nie takie słabe, powiedziałabym. Dobrze, że wiesz, że te akurat filmy kopiują, a nie jakieś tam słabe, tak jak ta pierwsza.
Ta,
tak, na przykład.
Znaczy, oczywiście to jest racja, że jeżeli już kopiować, to z dobrych wzorców, natomiast mi się wydaje, że te wzorce już zostały na tyle skopiowane w ogóle i przemielone przez kino komercyjne, przez te typowe blockbustery, że to już jest tak naprawdę podniesiony do sześcianu i w konsekwencji już praktycznie nie, cofające się, tak, czkawką odbijające się.
W sumie wiesz, tak jak podobnie rozmawialiśmy właśnie i wcześniej o Godzilli i o X-Menach, bo to są filmy, na które każdy chodzi z odpowiednim nastawieniem. Ja też na tą Godzillę poszłam w zasadzie z duszą na ramieniu, bo ja też specjalnie takich filmów nie lubię, nie oglądam ich za często. Natomiast muszę powiedzieć, że podobało mi się też to, że od samego początku, zresztą podobnie jak przy X-Menach, do pewnego momentu trzyma się widza jednak w niepewności, nie pokazuje się wszystkich możliwości. Natomiast te ostatnie sceny w Godzilli, kiedy już rzeczywiście dochodzi do tej ostatecznego tego rozwiązania, ostatecznej walki, no to rzeczywiście wszystkie ręce na pokład. Te efekty specjalne rzeczywiście budzą niesamowity podziw i ogromny szacunek, bo rzeczywiście w połączeniu z tymi niezwykle takimi stonowanymi zdjęciami z kolei z robotą operatorską sprawiają, że rzeczywiście to jest taka niesamowita wizja i praktycznie no, może powiedziałabym, że Szczęka upada, no bo w zasadzie tak jest. No, do ostatniego momentu rzeczywiście to się dzieje.
Tu się Magda z tym zgodzę wyjątkowo, bo efekty specjalne to jest naprawdę kawał dobrej roboty w tym filmie. I co najważniejsze, ma się poczucie, że budżet, który był rozmiarów też Godzilli, widać faktycznie na ekranie i te dolary nie były wyrzucone w czy dolary, czy też euro, nie były wyrzucone w błoto. Także to trzeba na pewno zaliczyć jako plus tego filmu, że jeżeli ktoś szuka efektów specjalnych w kinie i dla nich kieruje się właśnie na Godzilla, no to tutaj zostanie nagrodzony, bo nie ma ani jednego momentu, nie wiem, czy ty coś takiego wyłapałaś, na przykład nie wyłapałem ani jednego momentu fuszerki w tej konstrukcji, a dzieje się tam, nie ukrywajmy, sporo.
Dzieje się bardzo dużo, tak. Jedynym dla mnie takim rzeczywiście ewidentnie słabym momentem, no to jest niestety gra aktorska. Jak dla mnie, nawet scenariusz nie jest dla mnie aż tak słaby, bo tak jak mówię, że niektóre rozwiązania są rzeczywiście bardzo, bardzo oryginalnie poskładane, mimo tych zapożyczeń. Natomiast jeśli chodzi o grę aktorską, po prostu nie ma jednego takiego bohatera, z którym możemy się utożsamić, nie ma kogoś takiego, kto pociągnąłby za sobą całą tą historię i może też ze względu na to mamy takie wrażenie, że to jest film nie do końca udany, aczkolwiek ogląda się to na pewno bardzo dobrze, także jeśli szukamy takich wczesnowiosennych czy już letnich blockbusterów, no to myślę, że Godzilla jeszcze trochę porządzi w box-officie, tak myślę.
Tak, no, aktorstwo jest naprawdę katastrofalne. Oprócz Briana Cranstona, którego tutaj trzeba docenić, bo ma się wrażenie, że on bardzo się stara, że ma też mocno dramatyczną rolę do odegrania i te emocje u niego faktycznie widać. Natomiast no, Taylor Johnson, który tak naprawdę powinien dźwigać na barkach ten film jako prawdziwy bohater, no jest po prostu takim, tutaj cytuję jedną recenzję, żelbetonowym klocem. On po pierwsze wydaje mi się, że trochę przysypiał na planie tego filmu i u niego nie ma żadnych emocji. On nawet mimo tego, co go spotyka, bo to są też bardzo prywatne straty, które odnotowuje, no to mamy wrażenie, że niespecjalnie go one interesują.
No tak, rzeczywiście. Tutaj to się zdecydowanie nie sprawdził. Myślę, że decyzja o zaangażowaniu akurat jego była spowodowana jego przednimi dokonaniami. Mimo wszystko sprawdził się w różnorodnym repertuarze, poza oczywiście tym Kick-Ass, o którym wspominałam, w dwóch częściach. Grał też na przykład w Annie Karenine, więc kostiumowy dramat na podstawie powieści, przecież no to już jest rzeczywiście bardzo, bardzo tak różnorodnie jest utalentowany.
Ale grał też
w różnych kierunkach.
Grał też w bardzo smutnym dla mnie filmie Savages Olivera Stone'a, który...
Tak. Na przykład.
Które no nie dość, że pokazuje, nie pokazywał Włodek samego reżysera, no to jednak też był pod kątem aktorskim bardzo sztampowy. Dobrze, myślę, że zostawimy Godzillę
tak,
w
myślę,
spokoju.
Że możemy. Możemy też w ogóle superbohaterów na dzisiaj już zostawić i teraz przejść do takiego filmu, który już też był pokazywany na festiwalach, zdaje się w zeszłym roku w Wenecji chyba.
Tak.
Miał swoją premierę, no i to jest oczywiście Teoria wszystkiego.
W Teorii wszystkiego znów pobawimy się czasem, bo Teoria wszystkiego dotyczy no, tytułowej szukania tak zwanego wzorca, wzoru tej teorii, która odnosi się do konstrukcji wszechświata. Tego wzoru szuka, bo pracownik jednej z korporacji, wzorowy, człowiek przyszłości, który tak naprawdę większość życia spędza w pracy i na tym się koncentruje całe jego życie. Tutaj widzimy go właśnie w stroju, w którym podłącza się do wirtualnej rzeczywistości. Ten znaczącym imieniu bohater
on miał Cohen, prawda? Bo tam często powtarzał, że on nie jest Queen, to jest Cohen-Leth.
Cohen-Leth, tak, tak czyli nazywa, no, tak. Jest to dość znaczące odniesienie do Koheleta i do motywu vanitas, czyli marności, która marności losu ludzkiego, która się zresztą przewija w całym tym filmie. Tutaj widzimy też, muszę przerwać ten wątek, bo nie wiem, czy widziałaś Matta Damona, czy rozpoznałaś Matta
na
Damona?
Na początku nie, ale tak później po głosie i później jak sobie wyobraziłam go bez tej czupryny, no to wydawał mi się jak w Elysium, jak w jego jednym z ostatnich filmów, no i później rzeczywiście dotarło do mnie, kto to jest, bo też nie spodziewałam się go tutaj spotkać.
To jest szef wszystkich szefów, czyli szef korporacji, w której pracuje nasz bohater, czyli pan Leth. I tak naprawdę tutaj ten wątek fabularny można zostawić ze względu na to, że on praktycznie odnosi się do konstrukcji całego wszechświata, jest niemalże tutaj totalnym zamachnięciem się na całe dociekanie istoty człowieka i tego, co spotka go po śmierci. Ambitnie sobie tutaj Gilliam poczyna. Teraz jest pytanie, czy mu się to udało?
No jak dla mnie to tak raczej średnio, dlatego że może zaczniemy od tego, czym jest ta teoria wszystkiego, bo nie wiem, czy może Państwo się interesowali fizyką kiedyś. Ja niespecjalnie, ale specjalnie z okazji premiery tego filmu zasięgnęłam informacji i wyszło na to, że teoria wszystkiego to jest takie pojęcie fizyczne, które wytłumaczy właściwie wszystkie doświadczenia fizyczne i można przewidzieć dzięki temu wynik wszystkiego. Czyli rzeczywiście tytuł dość adekwatny, tylko że jak dla mnie to ten film jest taką troszeczkę multimedialną wydmuszką. Bardzo dużo tam koloru, bardzo dużo tam bodźców. Też właśnie tak jak tutaj widzimy, jedna z głównych bohaterek to jest taka wręcz, nie wiem, naładowana erotyzmem kobieta, która zresztą też prowadzi swoją erotyczną stronę, z której korzysta nasz główny bohater. W filmie jest mnóstwo takiej, jak dla mnie, przypadkowości. Jest kilka takich, nie wiem, może żartów, ale jak dla mnie to specjalnie nie były one ani śmieszne, ani udane. No i rzeczywiście jakieś tam nawiązania do poprzednich dokonań Terry'ego Gilliama ja osobiście widzę, mimo że sam reżyser bardzo się odżegnuje od tego stwierdzenia, że akurat Teoria wszystkiego to jest trzecia część jakiejś właśnie trylogii, na którą składa się Brazil i właśnie 12 małp. Widzę niektóre elementy z poprzednich filmów, tak jak na przykład no właśnie człowiek a system, jakiś taki, prawda, bezradność, czy też właśnie wykonywanie powtarzalne jakichś konkretnych czynności, które do niczego nie prowadzą.
Dokładnie.
Więc taki właśnie znalezienie się w takiej sytuacji, to się rzeczywiście powtarza, kilka też innych jakichś tam elementów. Natomiast jak dla mnie to nie prowadzi do żadnego finału, zresztą myślę, że może nie chodziło Gilliamowi o to, żeby to miało jakiś sens też.
Muszę cię wtrącić, bo finał
to
tego filmu jest świetny.
No to powiedz.
On tak naprawdę podsumowuje całe dociekanie tej teorii wszystkiego, całe takie rozpaczliwe próby ustalenia jakiegoś porządku w świecie, w tych zjawiskach, które nas otaczają na co dzień. A nie oszukujmy się, takiej recepty na wszystko po prostu nie ma. I Gilliam niemalże w głos śmieje się z wszelkich prób racjonalizacji świata czy życia w ogóle, no, czego finałowa scena jest już wymownym przykładem. Ale to, za co ja bardzo cenię Gilliama, to jest to, co mogliście też widzieć przed momentem. To jest reżyser, który naprawdę w kreatywny sposób wykorzystuje swoją wyobraźnię, bo on nie opowiada filmu przez efekty specjalne, ale przez scenografię. Ta stylizacja jest przez niego całkowicie stworzona do konkretnego filmu. Te filmy zdecydowanie się od siebie różnią właśnie w tej warstwie scenografii i to jest jego wielka wartość naddana, że tutaj mamy do czynienia naprawdę z wizją umysłu człowieka, a nie komputera. Gilliam tak naprawdę tylko wspiera się w niewielkim stopniu tymi efektami, które tam wypełniają tło, ale tutaj clue obrazu to jest scenografia. I to jest
ale
bardzo
wiesz, dlaczego on nie korzysta z efektów specjalnych, bo po prostu nie miał kasy. Bo chodzi o to, że przecież Gilliam zawsze ma nie po drodze z Hollywood, jak wiadomo. On po prostu, jeżeli nie kręci filmu, który jest całkowicie w zgodzie z nim, to on go po prostu nie kręci. Ile razy było tak, że zaczynał jakiś projekt i później już go nie kończył, no bo mu po prostu nie dali. Więc z tego na przykład. Ale pewnie ich dużo więcej niestety było, bo to jest bardzo, naprawdę, ja uwielbiam poprzednie dokonania Gilliama. Natomiast ten film mnie niesamowicie znudził. I ja też widziałam, że i Christoph Waltz, który przecież jest fantastyczny u Tarantino i u Polańskiego, tutaj po prostu z tą ogoloną głową tak w zasadzie nie wiedział, co ze sobą zrobić. A to zamówi pizzę, a to zapłaci za tą pizzę, a to tam poużera się trochę z dzieckiem tego, prawda, szefa.
Tak, ale on tam, to chyba też wynika z osobowości jego bohatera, który jest tak trochę wrzucony w ten świat, którego on sam nie rozumie, który jest bardzo daleko od niego, gdzie musi robić te wszystkie rzeczy, które wydaje mu się, że prowadzą do czegoś sensownego, a okazują się tak naprawdę wydmuszką. To on stara się to oddać, on jest tak naprawdę zagubiony sam w sobie, co też jest pokazane w kilku scenach. No i według mnie tutaj rola Waltza jest bardzo dobra. Korzysta on z pełnej gamy swoich środków aktorskich i, co dla mnie najważniejsze, jest w końcu inny. Bo ja tak. jednak przychylam się do teorii, że role w dwóch filmach Tarantino, czyli Inglourious Basterds, czyli to były
Ten karty wojny
po polsku
Django.
I w Django, że to są role praktycznie takie same.
Tak, co do tego to się zgodzę rzeczywiście. To się zdecydowanie zgodzę, ale jak dla mnie, nawet jeśli uznać, że Waltz gra swojego bohatera w ten sposób, że właśnie no, jest taki zamknięty, bo zresztą bardzo, rzeczywiście scenografia jest fantastyczna, bo jakby miejscem akcji jest opuszczona katedra, czy też jakiś klasztor, więc tam bardzo dużo jest takich elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, jakieś odniesienia do religii. Prawda? I to wszystko wypełnione całkowicie jakimiś kamerami, jakimiś czujnikami. Natomiast pozostali aktorzy, czyli właśnie ta główna bohaterka, kobieta, którą widzieliśmy na jednym ze zdjęć w tym lateksowym wdzianku, to już, wiesz, nie wiem nawet, co o tym mówić. Ten film dla mnie był strasznie taki seksistowski i stereotypowy niesamowicie. I to mnie chyba tak uprzedziło od samego początku do niego.
Ja myślę, że to jest bardzo duży filtr ironii, który Gilliam nakłada na tak naprawdę na każdą warstwę tej opowieści. To odnosi się i do tej bohaterki, i do całej koncepcji, do całych poszukiwań tej teorii wszystkiego. Także wydaje mi się, że Gilliam tutaj tak naprawdę przekazuje bardzo potężny ładunek pesymizmu i ten motyw Vanitas unosi się niemal od początku do samego końca tego filmu. Ale właśnie te elementy, które są oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że mogą być trochę przesadzone lub nieśmieszne, bo to jest dość dziwaczne poczucie humoru, to jednak jakoś komponują się z całym ogromem tej porażki, jaką jest istnienie człowieka. Nie oszukujmy się, to jest bardzo pesymistyczny film, ale dzięki tym filtrom, które Gilliam nakłada, temu w sumie śmianiu się z bezsensowności tego, co robimy na co dzień, no to się daje oglądać. Ja na przykład nie byłem znużony ani przez minutę i uważam, że jest to tym bardziej świetny film, im bliżej czasowo ogląda się go wespół z Brazylii, bo jednak te filmy ze sobą korespondują na wielu płaszczyznach.
No dobrze, powiedzmy. Czy ja co prawda tej ironii nie wyczułam. Właśnie dla mnie tego brakowało, bo w poprzednich filmach dla mnie to był właśnie majstersztyk przez ukrywanie różnych sensów. Dla mnie akurat ten film był taki dosyć prosty w swojej konstrukcji, mimo tej rozbuchanej scenografii. Ale myślę, że właśnie na tym polega jednak geniusz Gilliama, bo przynajmniej zrobił coś za własne pieniądze lub z minimalnym budżetem, no i zrobił coś za swoje, prawda? Więc nawet jeśli coś mu się nie udało, no to może być przekonany o tym, że nikt mu nic nie narzucał, więc to była jego autorska wizja. Także myślę, że po raz trzeci w tym odcinku się nie zgodzimy.
Tak, no jednak wolę Gilliama, który no, nawet, tutaj załóżmy, nie jest to moje zdanie, dobrze, nawet się potyka i w tej swojej wizji gdzieś sam się zapętla, jest dużo lepszy niż wtórności filmów komercyjnych, które niestety możemy teraz, znaczy nie mówię za siebie, możemy oglądać na ekranach kin, czyli X-Men of Evangelion. Także ja pozostaję przy Gilliamie, natomiast oczywiście doceniam pewne aspekty filmu Edwardsa i minimalne filmu Zingera.
No dobrze, więc wobec tego my wracamy do kin, będziemy oglądać i będziemy rozmawiać o tych najlepszych filmach już w kolejnym odcinku Dekompresora, a na dzisiaj się już pożegnamy.
Tak. Postaram się dobrać w następnym odcinku filmy, które będą w miarę aktualne pod kątem jeszcze trwającego sezonu letniego. Postaram się też coś wygrzebać na tak zwany drugi obieg, którego przez ostatnie dwa odcinki nie było.
Nie było. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Trzymajcie się.